Bardzo serdecznie z Państwem witamy przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Nie będziemy oryginalni dzisiaj, tak jak cała Polska od dwóch dni. My też zaczniemy od Agnieszki Radwańskiej, no bo przecież Polka osiągnęła największy sukces w swojej historii, wygrywając turniej kobiecego Mastersa. No jakby to tak porównać, ten turniej, to są takie mistrzostwa świata kobiet, bo tam gra 8 najlepszych zawodniczek danego sezonu. Te zawodniczki, które w sezonie były najlepsze, zakwalifikowały się do tej czołowej ósemki. No i grają tam podzielone na dwie grupy, także Radwańska praktycznie grała ze wszystkimi najsilniejszymi zawodniczkami w tym sezonie. No i słabo zaczęła, chociaż przegrała dwa spotkania, ale to były takie spotkania na styku. Ona mogła je równie dobrze wygrać. Przegrała może kilkoma piłkami, ale później pokonała zawodniczki z najlepszej praktycznie trójki. No nie było tylko bardziej utytułowanej Sius Williams. Ona zapowiedziała, że na ten turniej już nie da rady przyjechać. Pewnie jest zbyt zmęczona tym sezonem. No ale tak, to były wszystkie najważniejsze zawodniczki. No i Agnieszka w finale pokonała Czeszkę Petrę Kwitową 6-2, 4-6, 6-3.
Ten cały turniej dla Radwańskiej, tak jak wspomniałeś, rozpoczął się naprawdę, naprawdę bardzo słabo. Były najpierw dwie porażki w tych pierwszych dwóch spotkaniach. Najpierw tam była walka z Marią Szarapową i tam naprawdę Agnieszce Radwańskiej nie brakowało wiele, żeby postawić się Rosjance i jednak wygrać to spotkanie. Później jednak Szarapowa zagrała bardzo fair, grała do końca, wygrała swoje ostatnie spotkanie, a Radwańska zwyciężyła z Simoną Halep, co ważne, zwyciężyła do zera i dzięki temu korzystnemu bilansowi setów awansowała do półfinału. No i tak naprawdę od półfinału zobaczyliśmy Radwańską w takiej formie, w jakiej naprawdę chcielibyśmy ją zawsze oglądać.
No tak, Radwańska no, zagrała niesamowite zawody. Eksperci tak śmiejąc się, ale no można to potraktować całkiem poważnie, mówią, że najlepsze zagrania z tego roku, cała dziesiątka najlepszych zagrań tenisa kobiet, tych najefektowniejszych zagrań, można by tą dziesiątkę obstawić właśnie zagraniami Radwańskiej i to tylko z tego turnieju. To też o czymś świadczymy. Oczywiście Agnieszce Radwańskiej serdecznie gratuluję. No i co, nie możemy się doczekać stycznia i turnieju w Australii.
No i przypomnijmy, że Radwańska jako pierwsza triumfatorka tego właśnie turnieju mistrzostw WTA od roku 2005 nie ma na swoim koncie żadnego triumfu wielkoszlemowego, więc czas najwyższy. Radwańska kończy 26 lat, więc oczywiście liczymy na to, że w końcu ta niemoc zostanie przełamana.
Broń Boże, wieku nie wypominamy.
Oczywiście, że nie, ale patrzmy też przez pryzmat tego, w jakim wieku te czołowe tenisistki świata są. To są dziewczyny 20-kilkuletnie, więc trzeba się spieszyć, bo tych okazji do wygrywania szlemów nie ma zbyt wiele.
Tak, ale Williams wygrywała już, była dużo starsza, ale tak nawiązałeś do tego, że Radwańska jeszcze tego szlema nie wygrała. Był taki jeden przypadek, francuski Marion Bartoli. Ona też wygrała Masters, kiedy nie miała na swoim koncie żadnych triumfów w wielkim szlemie i później, rok później wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe. No, tego oczywiście Agnieszce Radwańskiej jak najbardziej życzymy. No i tak bardzo szybko z tego wielkiego sukcesu tenisowego przechodzimy do innych dyscyplin. Najpierw taka krótka informacja, bo mieliśmy w ubiegłym tygodniu potwierdzenie, że oficjalnie Polska będzie organizatorem siatkarskich Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w naszym kraju w 2017 roku. No cóż, oby było podobnie jak z Mistrzostwami Świata. Są też informacje o dzikich kartach na następny sezon, dzikich kartach żużlowych na następny sezon żużlowego Grand Prix. To jest bardzo dobra informacja, ale inna nie mogła być. Tą dziką kartę, jedną z dzikich kart otrzymał Jarosław Hampel.
Przypomnijmy, że Jarosław Hampel w zeszłym sezonie bardzo szybko wykluczył się z rywalizacji, ale akurat nie ze swojej winy, tylko z powodu paskudnej kontuzji, której doznał, stracił w wyniku niej praktycznie cały sezon, chociaż dodajmy, że po tych trzech zawodach Hampel był w ścisłej czołówce.
Był trzeci.
Tak, i z pewnością, gdyby zdrowie dopisywało do końca, mógłby tutaj powalczyć o naprawdę wysokie miejsce. Zastępował go później Peter Kildemand, który też zresztą dostał tą dziką kartę, i również Duńczyka zobaczymy. No oprócz tego będzie duet Szwedów, będzie Antonio Lindbäck i będzie Andreas Jonsson. No w przypadku Lindbäcka to, a szczególnie Jonssona, wybór tak, bardzo kontrowersyjny.
Musieli wziąć organizatorzy kogoś ze Szwecji. No szkoda, że nie wzięli z innego kraju, pewnie by to jakoś urozmaiciło.
Ale mamy czterech Polaków.
Ale właśnie, mamy czterech Polaków. Ostatnio tak było w 2011 roku, z tym, że no wtedy były Golob, Hampel i Kołodziej, jeszcze Holta, a no też startował jako z obywatelstwem tak. polskim, ale teraz mamy już tak czterech Polaków na 100%. Jest Maciej Janowski, Jarosław Hampel, Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawliski, czyli aż trzech takich bardzo młodych zawodników, którzy będą chcieli na pewno pokazać, na co ich stać, a stać ich na bardzo wiele. No Zmarzlik przecież on już stawał na podium Grand Prix.
Tak, Janowski przez cały poprzedni sezon też pokazał, że potrafi w tych pojedynczych zawodach być groźny dla najlepszych i wydaje się, że akurat ten zawodnik będzie szedł w górę, podobnie jak Zmarzlik. Zmarzlik, tak jak powiedziałeś, szczególnie na torze w Gorzowie, to jest moim zdaniem murowany faworyt, przynajmniej do podium, jeżeli oczywiście sprzęt nie zawiedzie. No a Hampelowi oczywiście życzymy powrotu do zdrowia i tak na dobrą sprawę, może trochę optymistycznie patrzę, ale tych trzech Polaków może w tej czołowej ósemce być.
Myślałem, że powiesz trójce, ale kto wie.
Bez przesady.
Tak się trochę rozmarzyliśmy. Dobrze, no to teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę, a później wracamy z piłką nożną.
Confident, babe. Yeah, you make your hips sway. When
Nasza piłkarska reprezentacja już się zdążyła nacieszyć awansem na Mistrzostwa Europy i 13-17 listopada kolejne mecze towarzyskie. 13 w Warszawie piłkarze z Adama Nawałki zagrają z Islandią, a 17 we Wrocławiu spotkają się z Czechami. To taki rewanż za Euro chyba. No i tak, mamy powołania z lig zagranicznych na te spotkania.
17 zawodników dokładnie.
Nie ma raczej niespodzianek. No to może tak szybko: bramkarze Boruc, Fabiański, Szczęsny, Tytoń, obrońcy Tiago Cionek, Kamil Glik, Jędrzejczyk, Piszczek, Rybus, no już go do obrońców zaliczyli, Szukała, pomocnicy Błaszczykowski, Grosicki, Krychowiak, Zieliński i napastnicy Lewandowski, Milik i Sobiech, czyli bez żadnych, no może z tą jedną tego obrońcy, do którego tak się Łukasz uśmiecha, czyli Tiago Cionek.
Tak, bo naprawdę trudno wytłumaczyć jakimi względami sportowymi, patrząc na to, w jakim klubie występuje i jak się prezentuje akurat ten zawodnik. No już pomijając to oczywiście, że dostał ten polski paszport po jakimś czasie, no ale patrzmy też na fakty. Modena to jest zespół drugoligowy, tak naprawdę plączący się w ogonie tabeli. Wielu kibiców też zwróciło uwagę, dlaczego chociażby szansy nie dostanie Bartosz Salamon, który gra w Cagliari, które walczy o awans do Serie A, więc ta poprzeczka jest podniesiona wyżej i co ważne, Salamon jest tam podstawowym zawodnikiem.
No każdy selekcjoner ma jakichś takich swoich zawodników, których powołuje i kibicom ciężko to zrozumieć. No widocznie tu jest taki przykład u Adama Nawałki, ale co do innych piłkarzy z tych lig zagranicznych, no od pewnego czasu już się przyzwyczailiśmy do tego, a możemy mówić dużo dobrego, chociażby no w każdej kolejce jakiś pozytyw jest u bramki. Teraz Boruc nie zagrał, bo jest kontuzjowany. Fabiańskiemu troszkę nie wyszło akurat. Szczęsnego niektórzy obwiniają o straconą bramkę, chociaż nie wiem, czy słusznie, ale Przemysław Tytoń został najlepszym bramkarzem w ostatniej kolejce Bundesligi.
No można powiedzieć, w przypadku Tytonia czas najwyższy, bo jeszcze kilka kolejek temu to tak naprawdę on zbierał największe cięgi z tych wszystkich wymienionych przez nas bramkarzy. Akurat ten ostatni mecz mu wyszedł. No ale zastanawiam się właśnie, jak trener Nawałka to rozegra, bo mamy 4 bramkarzy, 2 spotkania. Czyżby każdy pograł po 45 minut? Zobaczymy.
Pewnie tak wyjdzie. Z obrońców, no to Kamil Glik jest oczywiście niezastąpiony w Torino, chociaż jego Torino pechowo przegrało w derbach ostatnio z Juventusem. Szkoda trochę Łukasza Piszka, bo on zagrał w Pucharze Niemiec, wszedł na końcówkę, zdążył zdobyć bramkę i zanotować asystę, no a w lidze dostaje jednak mniej tych minut. Jeżeli chodzi o pomocników, to odpoczywał ostatnio Błaszczykowski, narzekając na drobny uraz. No Grosicki dalej gra tylko końcówki, ale jak już gra te końcówki, to strzela zazwyczaj bramki i ratuje swój zespół. Nie wiem, dlaczego nie dostaje większych szans. Krychowiak jest z Sewilli nie do zastąpienia. Zieliński też gra coraz lepiej. No ostatnio nie trafił Robert Lewandowski, ale na przykład Arkadiusz Milik wrócił po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją. No i też został najlepszym piłkarzem kolejki w Holandii, zdobył 2 bramki, miał 2 asysty.
Tak, ale jeszcze tak słówko co do Grosickiego, bo jak zerkałem sobie na statystyki, też zwrócił na to uwagę jego trener, że kiedy Grosicki wchodzi z ławki, do tej pory jako rezerwowy zdobył 3 bramki, jako zawodnik podstawowego składu nie zdobył żadnego i w związku z tym jego trener stwierdził, że nie ma sensu. Będzie puszczać z ławki. Ale ja nie mam nic przeciwko, jeżeli oczywiście tą dyspozycję klubową przełoży na reprezentację, podobnie jak Piotr Zieliński, który moim zdaniem zasługuje na to, żeby dać mu naprawdę taką poważniejszą szansę. Oczywiście zobaczymy też, kto z piłkarzy ligowych dostanie powołania, ale Zieliński w tych ostatnich meczach naprawdę pokazał, że jako piłkarz coraz bardziej tutaj dojrzewa.
No, z piłkarzy ligowych moglibyśmy tu paru pewniaków wymienić, którzy na pewno dostaną te powołania, ale
nawet
poczekajmy.
Nawet z jakich klubów też możemy.
Tak, ale poczekajmy
strzelić
na oficjalne decyzje. Teraz Liga Mistrzów, już spotkania rewanżowe, dzisiaj 4. kolejka, no i mamy niespotykaną sytuację, bo pierwszy raz podczas audycji na żywo trwa spotkanie w Lidze Mistrzów w dalekim Kazachstanie. Właśnie jest przerwa w spotkaniu Astany z Atletico Madryt i wynik 0-0.
Tak, sędzia bardzo precyzyjny, bo mamy na zegarze 16:45, a mecz o 16:00 rozpoczęty. No i to z pewnością jest spora niespodzianka, zważywszy na to, że Atletico pierwszy mecz z Astaną wygrało 4-0. Oczywiście my współczujemy Hiszpanom, bo podróżować tyle tysięcy kilometrów do Kazachstanu, to naprawdę żadną przyjemnością nie jest.
Może dlatego jest 0-0 po pierwszej połowie, ale pewnie w drugiej coś się jeszcze zmieni. Kto dzisiaj jeszcze gra? Zaczęliśmy od tej grupy C, no to tam już o normalnej porze, czyli 20:45, Benfica Lizbona spotka się z Galatasaray Stambuł. W grupie A tutaj mamy ciekawe spotkania, no Szachtar zagra z Malmö, ale no przede wszystkim wszyscy mówią o meczu Realu Madryt z francuskim PSG.
Po tym pierwszym spotkaniu właśnie tych dwóch drużyn można mówić o niedosycie, bo nie było bramek na Parc des Princes i tego kibice pewnie najbardziej nie mogą odżałować, ale sytuacja jest taka, że zarówno Real, jak i zawodnicy z Paryża mają po 7 punktów i teraz pozostaje pytanie, który z tych zespołów awansuje z pierwszego miejsca, bo trudno mi raczej sobie wyobrazić sytuację, że w 1/8 zabraknie albo Realu, albo Paris Saint-Germain.
Nie, to jest raczej niemożliwe. W grupie B Manchester United zagra z CSKA Moskwa, no i tutaj każdy wynik jest możliwy, a w drugim spotkaniu Eindhoven spotka się z Wolfsburgiem, no i tu tak samo.
No ta grupa B jest jakaś taka, można powiedzieć, albo dziwna, albo wyrównana. Zależy jak to, kto ją ocenia tutaj, bo tak naprawdę każdy zespół tutaj może zarówno być pierwszy, jak i ostatni. Najlepiej na razie wygląda sytuacja Wolfsburga, bo Wilki mają 6 punktów. Na drugim miejscu jest Manchester United, na trzecim CSKA Moskwa po 4 punkty i PSV ma 3. No ale tak jak wspomnieliśmy tutaj, jeden mecz może zmienić dosłownie wszystko.
W grupie D zagra Borussia Mönchengladbach z Juventusem Turyn. No i to drugie spotkanie, Sevilla u siebie podejmie Manchester City, no i będzie chciała się zrewanżować za tą troszkę pechową porażkę w Manchesterze sprzed 2 tygodni.
No z pewnością kibiców to spotkanie bardzo zainteresuje, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Grzegorz Krychowiak, jeżeli tylko jest zdrowy, na pewno wyjdzie w pierwszym składzie. No ale warto przypomnieć sobie, co tam się działo w Manchesterze, bo Sevilla jako pierwsza wyszła na prowadzenie, później The Citizens wyrównali i właśnie no, w jednej z ostatnich akcji Kevin De Bruyne zapewnił zawodnikom reprezentującym Anglię zwycięstwo. No ale teraz Sevilla troszeczkę w podbramkowej sytuacji, zmuszona do tego, żeby to spotkanie wygrać, bo jeżeli nie, to będzie problem, żeby z tej grupy awansować.
Jak to wszystko się potoczy, też o jutrzejszych spotkaniach powiemy już za tydzień. Teraz jeszcze zapraszamy na przerwę i później wracamy z naszą Ekstraklasą. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Ta voix perdue sur les chemins, tends une main vers moi. I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay. Tout comme un défi, je te lève. zgodnie z obietnicą teraz pora na ekstra klasę. Cóż, chyba takie najważniejsze spotkanie to to w Gdańsku, gdzie Legia podejmowała, to raczej Lechia Gdańsk podejmowała Legię Warszawę. No i nie udało się miejscowym urwać punktów. Wicemistrzom Polski Legia zagrała lepiej niż w ostatnich spotkaniach. Wygrała 3-1. No i dzięki temu wskoczyła na drugie miejsce w tabeli.
No i kolejna bramka Nemanji Nikolicza, już 16 w sezonie, chociaż teraz w okoliczności, w jakich ta bramka padła, to są naprawdę cokolwiek zabawne. Oczywiście polecamy sobie poszukać w internecie tą bramkę, bo można się nieźle uśmiać przy tym, co zrobił bramkarz Lechii.
No tak troszkę podał napastnikowi Legii, ale rzeczywiście najlepiej to zobaczyć. Wiesz co, mnie bardziej zadziwia forma Tomasza Jodłowca niż Nikolicza, no bo Jodłowiec jak nie asystuje, to strzela bramki, czyli świetnie jednak rozgrywa.
Czyli można powiedzieć, że trener Czerczesow faktycznie chce coś zrobić, żeby był wart 15 milionów euro, tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę ten zawodnik jest w świetnej formie i zobaczymy właśnie, czy dostanie szansę w reprezentacji, chociaż wydaje mi się, że akurat teraz powołanie będzie miał pewne.
Tak, no nie spodziewałem się naprawdę po Tomaszu Jodłowcu, że będzie z niego taki rozgrywający. To była ostatnia kolejka jesienna, można tak powiedzieć, chociaż oczywiście za tydzień znowu grają. I dzięki temu, że to była ostatnia kolejka jesienna, możemy powiedzieć, że mistrzem pierwszej części sezonu został nie kto inny jak Piast Gliwice.
Tak, i Piast w ostatniej kolejce pokazał, że to chwilowe wahnięcie formy, które miało miejsce w dwóch ostatnich kolejkach, było tylko chwilowe, bo przypomnijmy, Piast najpierw zremisował w Bielsku Białej z Podbeskidziem, później przegrał spotkanie z Koroną Kielce u siebie, ale teraz 2-0 Zagłębiem Lubin. Chociaż ta gra też momentami nie wyglądała najlepiej w ofensywie, ale za to defensywa błaszcza.
Wiesz co, to liderowanie Piasta doskonale podsumowuje tą naszą ekstraklasę, bo przecież tam przed sezonem mieliśmy zmianę praktycznie całej drużyny, a teraz tak grają, że są liderem i to ze sporą przewagą nad drugim zespołem.
Może nie zdążyli się zgrać i dlatego zobaczymy, co będzie, jak się zgrają.
Tak, z innych ciekawych wyników, no ciekawych, może branych pod względem niespodzianki, Lech Poznań znowu stracił punkty, no i z kim stracił punkty? Ze Śląskiem Wrocław, który gra fatalnie w ostatnim czasie, a Lech zdołał we Wrocławiu tylko zremisować 1-1.
Można powiedzieć, że Lech na własne życzenie stracił te punkty, bo szczególnie w drugiej połowie poznaniacy byli drużyną zdecydowanie lepszą, ale ta bramka stracona to zdecydowanie obciążyła defensywę, jak również bramkarza, bo śmiem twierdzić, że Jasmin Buric mógł lepiej zachować się w sytuacji, gdy uderzał na bramkę Flavio Paixão. No tym razem udało się doprowadzić do remisu. Pozytyw dla Lechitów jest taki, że nie przegrali czwartego meczu z rzędu. W ogóle pod wodzą Jana Urbana jeszcze nie przegrali i to jest na pewno jakieś światełko w tunelu na dalszą część sezonu, ale tabela jest niemiłosierna. 4 punkty straty do 14 pozycji, na której jest Śląsk
Wrocław. W górę tabeli idzie Beniaminek z Niecieczy, który tym razem potrafił wygrać w Kielcach. No to akurat dziwne nie jest, bo Korona u siebie raczej nie wygrywa często, rzadko też remisuje.
No dziwić się nie ma czemu, tym bardziej, że większość polskich zespołów ma ten problem, że u siebie musi prowadzić grę, a wiemy, jak wygląda atak pozycyjny w wykonaniu polskich drużyn. Tym razem Termalika bardzo szczęśliwa, ta zwycięska bramka z rzutu wolnego Dariusza Jareckiego. Piłka odbiła się od muru i w ogóle poleciała w drugą stronę. W drugi róg pofrunął Zbigniew Małkowski i tak padło jedyne trafienie w tym spotkaniu.
Niespodzianka w Łęcznej, bo Górnik wygrał z Krakowią, która jest w świetnej formie ostatnio, 1-0. Oczywiście w Krakowie Wisła punktów nie zdobyła tym razem.
I nie strzeliła bramki po raz kolejny.
Tak, tylko zremisowała z Ruchem Chorzów 0-0. Pogoń Szczecin, czyli drużyna, która jest na trzecim miejscu, zaledwie zremisowała z ostatnim Górnikiem Zabrze 1-1.
No i tu można mówić o pewnego rodzaju niespodziance, bo akurat Pogoń do niedawna wicelider, teraz kolejny mecz bez zwycięstwa.
No i tak właśnie w dużym skrócie podsumowaliśmy ostatnią kolejkę Ekstraklasy. Oczywiście o Ekstraklasie jeszcze będziemy mówić, mam nadzieję, że za tydzień, ale na dzisiaj to już będzie tyle. Dziękujemy Państwu za uwagę. W studiu byli
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.
about. Summer in the nighttime, make no sound. Deep in the forest we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift. How many islands could we? Across the country to find our love. Youth inside.